Dzień dobry, witam Cię w studiu, Anna Rydzik.
Dzień dobry, również witam.
Dzisiaj porozmawiamy o rzodkiewkach, bo się okazuje, że tak, w natłoku przeróżnych zagranicznych warzyw kupujemy wszystko, a często zapominamy o tych, które mamy z własnego klimatu i z własnych upraw. Mianowicie chodzi o rzodkiewki. Jakie właściwości mają rzodkiewki? Warto w ogóle te warzywa jeść i uprawiać?
No właśnie, tak się jakoś utarło, że rzodkiewką zajadamy się wiosną. Jest albo czerwona z białym końcem, albo wydłużona, albo okrągła, w zależności od odmiany. No pojawiała się po drodze jeszcze jakaś złota, ale chyba nie zdobyła konsumentów. Jednak rzodkiewka to rzodkiewka, ma być czerwona lub czerwona z białym końcem. I rzeczywiście jest to jedno z najbardziej wartościowych warzyw. Wydawać by się mogło, że mamy różne warzywa, które zawierają całą gamę składników mineralnych i witamin, ale ta rzodkiewka również jest bardzo wartościowa, ma wysoką wartość odżywczą, a jednocześnie niską kaloryczność. A możemy ją zjadać całą, bo nie tylko zgrubienie zjadamy, ale liście są również bardzo wartościowe. Także pełne wykorzystanie, bo z takich liści możemy zrobić na przykład pesto, sałatkę, albo dać do sera posiekać. Na różne sposoby praktycznie całą roślinę możemy wykorzystać. A rzeczywiście zawiera dużo witaminy C, witamin z grupy B, ma żelazo, ma wapń, magnez i ma też związki siarki, które wpływają na kondycję skóry, także wpływają na kondycję paznokci, włosów, więc te związki siarki to też mają duże znaczenie. I ma sulforafan. Taką substancję, którą zawierają brokuły. My wielokrotnie o brokułach mówiłyśmy, a nie mówiłyśmy o tym jeszcze, że także ten sulforafan zawiera rzodkiewka. Jest to taka substancja, która można powiedzieć, że działa przeciwnowotworowo, a jakoś ogranicza, pozytywnie wpływa, hamuje to bujanie komórek. Ten sulforafan ma naprawdę bardzo ważne znaczenie. Ale nie tylko sulforafan zawiera, bo zawiera zeaksantynę. To jest substancja dobra dla oczu, między innymi zapobiega zwyrodnieniom plamki żółtej. Ma beta-karoten, czyli prowitaminę A. Ma luteinę, która też jest dobra dla oczu, więc pewnie też ma wpływ na poprawienie widzenia. Stąd no, wydaje mi się, że rzeczywiście bardzo prosta w uprawie roślina, a bardzo dobra, bo piękna, więc poprawia, oczami jemy, więc poprawia także apetyt nasz, a jednocześnie bardzo wartościowa i na dodatek jeszcze niskokaloryczna. Tutaj jeszcze chcę dodać do tego, co powiedziałam, że oprócz tego, że pobudza apetyt, to wspomaga pracę układu pokarmowego. Jeżeli mamy na przykład problemy z układem pokarmowym, a zwłaszcza z wątrobą, to ona oddziałuje żółciopędnie. Ma też takie lekkie działanie wychrztuśne, więc nawet zajadanie się będzie dobre wtedy, kiedy będziemy mieć jakiś kaszel taki. Więc no, szerokie jest to rzeczywiście działanie i najlepiej by było zajadać się taką rzodkiewką z własnej działki. A ponieważ bardzo szybko rośnie, szybko wschodzi, więc wydaje mi się, żeby otrzymać rzodkiewkę, jeżeli jeszcze przykryjemy agrylem, to naprawdę nie będzie to trwało długo.
Już powiedziałaś, jakie ma właściwości zdrowotne, no to jak można spożywać rzodkiewkę? Czy tylko taką chlebek, masło i rzodkiewka, jak to pamiętamy z dzieciństwa?
Możemy wykorzystać w bardzo różny sposób. No najczęściej zajadamy surową. Po prostu chrupiemy, możemy dać na kanapki, możemy dać do sałaty, do twarożku, ale możemy zjeść gotowaną i duszoną, można zrobić zupę, czy jako dodatek do zupy. Może być na przykład smażona z czosnkiem i natką pietruszki, jest bardzo dobra. Można z niej zrobić chłodnik, więc wykorzystanie tej rzodkiewki rzeczywiście jest bardzo, bardzo szerokie. I stąd, ponieważ jest naprawdę łatwa w uprawie, możemy uprawiać nawet dłużej, nie tylko bardzo wczesną wiosną, bo jest coraz więcej odmian, które mają mniejszą tendencję do parcenia. Możemy wydłużać jeszcze ten czas uprawy, a jeżeli potem już nadejdzie pełnia lata, to możemy nieco zaprzestać, na przykład wprowadzając pomidory, a potem znowu jesienią wprowadzać rzodkiewkę, bo rzeczywiście jest to bardzo cenne warzywa.
To tyle o rzodkiewce, ale warto też, proszę Państwa, szpinak spożywać i uprawiać ten szpinak. I właśnie miałyśmy pytanie o szpinak nowozelandzki.
Tak, szpinak nowozelandzki warty jest uprawy, możemy go uprawiać właściwie w poplonie, czyli zbieramy wczesno wiosenne warzywa i potem możemy uprawiać szpinak. Możemy uprawiać go z rozsady albo z siewu. Wymagań nie ma dużych. Stanowisko słoneczne i zaciszne, żyzną, przepuszczalną glebę. I dobrze by było, żeby było takie stanowisko, które jest w pierwszym lub drugim roku po nawożeniu organicznym. Już wspominałyśmy, na działkach jest bardzo dużo kompostów, więc jeżeli ktoś może, to może wprowadzić obornik, jeżeli nie, to właśnie kompost i pierwszy, drugi rok jak najbardziej szpinak to lubi, więc taka uprawa byłaby wskazana. I jak powiedziałam, możemy z rozsady, możemy z nasion wprost do gruntu. I jeżeli chodzi o taką produkcję z rozsady, to wysadzamy w maju i mniej więcej w takiej rozstawie 60 na 60, 60 na 70 cm po kilka, albo też wysiewamy. I wtedy jeżeli wysiewamy, to robimy to w pierwszej dekadzie maja, po kilka w jednym miejscu, czyli tak gniazdowo wysiewamy. I okrywamy agrowłókniną, wtedy są bardziej takie jednolite i szybsze wschody. Należy szpinak uszczykiwać, młode rośliny szpinaku uszczykiwać, wtedy będzie się zagęszczał i będzie więcej tych liści do wykorzystania. Temperatura, to wiadomo, ponieważ mówimy o uprawie letniej, to powyżej 20 stopni, to akurat jest temperatura normalna. Ma też dobre i złe sąsiedztwo. Lubi na przykład ogórki, kapustę, marchew, pomidory, seler, natomiast nie lubi buraków ćwikłowych i cebuli, więc jeżeli mamy buraki ćwikłowe i cebulę, to nie jest dobre sąsiedztwo dla szpinaku nowozelandzkiego. I zbiera się taki szpinak, no mniej więcej albo koniec czerwca, albo lipiec, czyli taki krótki, rozpoczyna się zbiór i zbiera się do przymrozków. Liście mogą leżeć kilka dni w lodówce, możemy, jeżeli nie wykorzystamy, możemy je także zamrozić. Płuczemy liście, lekko blanszujemy, czyli sparzamy tak 2-3 minuty, osuszamy i potem pakujemy, czy to do pudełeczek, czy do woreczków i możemy mieć szpinak z własnej działki do wykorzystania w terminie późniejszym. I to też jest bardzo wartościowa roślina, bo zawiera witaminę C i A, też wapń i żelazo i fosfor. No trzeba tylko jeszcze dodać jedno, że ma też kwas szczawiowy. Zatem nie należy przesadzać, bo to będzie konkurent dla wapnia. Nie należy przesadzać z zajadaniem się, ale myślę, że my go tak na co dzień nie jemy, więc jeżeli znajdzie się w potrawach, czy w pierogach, czy w jakiejś kaszy gryczanej, czy w naleśnikach, to na pewno od czasu do czasu to nie będzie nam szkodził. A to wykorzystanie rzeczywiście jest bardzo szerokie, bo może być, jak powiedziałam, już i do sałatek, i do farszu naleśnikowego, i może być to sos do makaronu, czyli takie pesto jakby. Może także być to koktajl, smoothie, zupa, więc wszechstronnie możemy ten szpinak wykorzystywać, możemy sobie go rozmaicać. Dobrze się komponuje z serami pleśniowymi, z fetą, z parmezanem, z gałką muszkatołową i z czosnkiem. Ja myślę, że właśnie czosnek, gałka muszkatołowa sprawiają, że ten szpinak smakuje zupełnie inaczej jak nasze wspomnienie z dzieciństwa. Także rzeczywiście przygotowany odpowiednio jest nie tylko wartościowy, ale także bardzo smaczny.
No to mamy jeszcze jedno pytanie, właściwie takie pytanie z ciekawości zadane przez jedną z naszych słuchaczek. Dlaczego niektórzy ludzie w ogródkach działkowych przyginają gałęzie, wieszając na nich na przykład butelki z wodą?
No tak, jest to sposób formowania drzewek owocowych i rzeczywiście tak się robi. Robi się z różnych względów, odgina się te pędy. Można by było powiedzieć, że no po to, żeby też forma drzewka była właściwa, żeby ono ładnie wyglądało, żeby zachowało ten pokrój takiej choinki, czyli ten spindel taki, gdzie dołem są najszersze pędy, górą się zwężają, gdzie jest dobrze doświetlenie drzewka, a jeżeli jest dobre doświetlenie, to są dobrze wyrośnięte, dobrze wybarwione owoce i też smaczne, bo zawierają większe ilości cukrów, więc to na pewno ma wpływ na ilość i jakość plonu zebranego z tych drzewek, ale też przyginamy po to, no właśnie, jeżeli odegniemy takie pędy, to nawet jeżeli mamy takie leniwe odmiany, które nie chcą nam owocować, to przyginanie przyspiesza owocowanie, więc w ten sposób przyspieszymy owocowanie i na tej części przygiętej zakładają się pąki i tu tworzą się bardzo dorodne owoce, więc to też jest bardzo ważne. A poza tym, jeżeli odegniemy taki pęd, to nie będzie ostrych kątów pomiędzy przewodnikiem a pędami bocznymi i pod ciężarem na przykład jabłek nie będą się wyłamywać. Będzie ten kąt bardziej łagodny. Także faktycznie to, co zauważyłaś, mogą wisieć butelki, Możemy zacząć wcześniej formowanie, właśnie w maju, zakładając zwykłe spinacze do bielizny, drewniane, i już nakierować odpowiednio, jeżeli założymy tam na przykład gwóźdź, odpowiednio pęd w odpowiednim kierunku, już rozpoczniemy ten pierwszy etap formowania. Mogą być to ciężarki, w tym przypadku, o którym wspomniałaś, były to butelki z wodą, ale możemy się pobawić i na przykład jeżeli mamy kubki po jogurcie czy po lodach, to tam możemy wmontować na przykład taki pręt, haczyk metalowy i zalać to, zatopić to, powiedzmy, w cemencie, w takiej zaprawie rozrobionej, gipsowej albo cementowej, i pozawieszać też na tych pętach i one będą się odginać. Albo po prostu, jeżeli niczego nie mamy, to możemy zrobić pętelkę, założyć ją na dany pęd, a potem albo na dole przy samym pniu, albo po prostu wbić kołki i do tego kołka poprowadzić ten sznurek, tak żeby było widać, że ten pęd jest odgięty, wyprowadzony, że jest właściwy kąt, i to też będzie jeden ze sposobów właśnie takiego formującego odginania pętów. Więc tych możliwości mamy rzeczywiście bardzo dużo, a wszystko wpływa na lepsze owocowanie i lepszą jakość owoców.
Poza tym łatwiej zrywać takie owoce na przykład. Wtedy no, nie trzeba wysoko sięgać ręką, bo one są niżej. No właśnie, a skoro już mówimy o tym, jak troszkę pobudzić owocowanie, to jakie są jeszcze inne sposoby na pobudzenie owocowania drzew?
No dawniej jeszcze były różne sposoby. Były między innymi krępowanie, zakładanie drutów, krępowanie pędu danego, owijanie tego drutu, nacinanie. To takie stare metody. Dzisiaj stosuje się głównie to odginanie i ten sposób, wydaje mi się, że zdaje egzamin, bo mamy teraz drzewka słabiej rosnące, nawet jeżeli na działkach nie sadzimy karłowych, ale półkarłowe, są to też niewielkie egzemplarze, zresztą one są polecane na działkach, bo tam ograniczeni jesteśmy powierzchnią, więc drzew takich silnie rosnących nie sadzimy, więc to jest też główny sposób przyspieszania owocowania danego gatunku, czy też danej odmiany. Są oczywiście też uwarunkowania pewne genetyczne, bo jedne odmiany wchodzą wcześniej w owocowanie i to w charakterystyce zawsze mamy podane, a inne później, ale za to zapewne ma inne cechy dodatnie i warto też taką, która wchodzi później w owocowanie, pewnie posadzić. Jedne charakteryzują się zmiennością, jedne owocują przemiennie, inne owocują rokrocznie. Oczywiście to też my możemy regulować, bo możemy nadmiar zawiązków usuwać, ale to już myślę, że dodatkowy temat na inną audycję. Regulacja kwitnienia i regulacja owocowania.
Może innym razem o tym również porozmawiamy, a dziś dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Zapraszamy ponownie do słuchania naszej audycji w kolejną sobotę.
Do usłyszenia.